Więc kontynuuję fascynujący temat, no kto jest prawdziwym chrześcijaninem. I do tej pory zobaczyliśmy, że chrześcijanin to uczeń Pana Jezusa Chrystusa, czyli pomiędzy mistrzem a uczniem jest więź, jest relacja i też uczeń podąża za swoim mistrzem, a mistrz uczy swojego ucznia. W związku z tym prawdziwym chrześcijaninem jest ten, no kto jest podobny do Chrystusa. Następnie zobaczyliśmy, że aby stać się uczniem Chrystusa, to trzeba przyjąć Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Trzeba przyjąć to wszystko, o czym Ewangelia nam mówi. Chrystus przyszedł głosić Ewangelię, więc przyjmując Chrystusa, no musimy też przyjąć wszystko, co On głosił. I Chrystus wzywa przez Ewangelię wszystkich ludzi do opamiętania się z grzechu, do odwrócenia się od grzechu i do uwierzenia w Ewangelię. Dlatego bycie uczniem Chrystusa no jest związane z przyjęciem Ewangelii, którą Chrystus przyniósł. Całej Ewangelii, tak jak nam jest przekazana przez Chrystusa oraz Jego apostołów. Przyjęcie innej Ewangelii, zmodyfikowanej w jakiś sposób Ewangelii, prowadzi do fałszywego Chrystusa. Taki człowiek staje się uczniem fałszywego Chrystusa, dlatego Ewangelia ma tu kluczowe znaczenie. Kluczowe jest, aby przyjąć tę prawdziwą Ewangelię, którą przekazał Chrystus i Jego apostołowie. Zobaczyliśmy też, że przyjęcie Ewangelii powiązane jest z opamiętaniem oraz wiarą w Ewangelię, a to oznacza, że Ewangelia, że przyjęcie Ewangelii prowadzi do wewnętrznej zmiany w człowieku. Ta wewnętrzna zmiana oczywiście wyraża się też na zewnątrz w nowym sposobie życia, w nowym sposobie myślenia, w nowym apetycie na inne rzeczy niż do tej pory, więc należałoby zapytać, jak ta zmiana wyraża się na zewnątrz. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ są chrześcijanie, którzy uważają, że aby być zbawionym, wystarczy wyznać Jezusa Panem. Jeśli wyznałeś, jeśli wypowiedziałeś zdanie Jezus Chrystus jest moim Panem, to jesteś zbawiony. A to jak żyjesz już nie ma większego znaczenia. Więc takie postawienie sprawy jest niewłaściwe. Jest to wypaczenie nauki Chrystusa, który wzywa też do opamiętania się z grzechu i do wiary w Ewangelię. Chrystus nie wzywa wyłącznie do wypowiedzenia, w cudzysłowie, magicznego zdania, które ma dać człowiekowi zbawienie, niezależnie od tego, jak ten człowiek żyje, czy też w co wierzy. Chrystus wzywa do pójścia za Nim, czyli wzywa do stania się Jego uczniem, a jeśli za Nim idziesz, to przyjmujesz Jego punkt widzenia, Jego przekonania, Jego sposób życia i tak dalej. Więc, a jeśli za Nim ktoś nie idzie, no to nie jest Jego uczniem. Dlatego nas interesuje nie tylko wyznanie, jakie człowiek składa, że też nie interesuje nas tylko to, co w człowiek wierzy, ale też interesuje nas, co za tym wyznaniem idzie. Tak, bo wiemy, że no nie każdy, Pan Jezus powiedział, że nie każdy, kto do Niego mówi Panie, Panie, no jest automatycznie Jego uczniem. Więc na podstawie tego możemy powiedzieć, że przyjęcie Ewangelii no jest tak ogromną zmianą w życiu, że Pismo określa to jako nowe życie. Więc uczeń Chrystusa, osoba, która przyjęła dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, będzie żyła nowym życiem. I o tym dziś chciałbym mówić. Więc nowe życie w Chrystusie Jezusie. I chciałbym, żebyśmy dziś zaczęli w Starym Testamencie. Przeczytajmy fragment z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału, wersety 26-27. Tam Bóg przez proroka Ezechiela mówi takie rzeczy do Izraela, do Bożego ludu. Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze. Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce cielesne albo też mięsiste. Ducha mojego dam w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i strzegli mojego prawa. Będziecie je wypełniali. Więc Nie będę się zagłębiał w szczegóły tego fragmentu, ale mówi on o nowym przymierzu. Dotyczy pewnej zmiany, która ma się wydarzyć w nowym przymierzu, czyli stare przymierze zapowiada stare przymierze, ponieważ Żydzi nie byli w stanie wypełnić Bożych przykazań, no to stare przymierze zapowiada nowe przymierze, przez zmiany, które mają nastąpić, kiedy pojawi się Jezus Chrystus. I prorok Ezechiel zapowiedział zmiany, jakie Bóg uczyni w życiu Bożego ludu. I patrząc na ten fragment, należy powiedzieć, że Bóg obiecał dać nowe życie. Bóg zapowiedział dokonanie wewnętrznej przemiany człowieka oraz dał obietnicę Ducha Świętego. To wszystko razem sprawi, że człowiek będzie posłuszny Bogu, bo do tej pory nie był. I bez tej wewnętrznej zmiany, bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie, nie jest zdolny do tego, by być posłusznym Bogu. I do tej przemiany, która jest zapowiedziana w Starym Przymierzu, nie tylko w tym fragmencie z Księgi Ezechiela, ale Jeremiasz zapowiada nowe przymierze, więc do tej przemiany odwołuje się Pan Jezus. I czytamy o tym w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi, czy tam rozmawia z dostojnikiem żydowskim. Jezus zaś odpowiedział, zapewniam cię, jeśli ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Wtedy Nikodem zapytał, jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Jak człowiek może zacząć nowe życie? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się narodzić z góry. Więc Pan Jezus wskazuje w tym fragmencie na konieczność nowego narodzenia. To znaczy, że wskazuje na konieczność nowego życia. To nowe życie musi być życiem z Ducha Bożego musi być życiem duchowym. Jest to narodzenie z góry. I tylko narodzony na nowo człowiek może wejść do Królestwa Boga. Więc mamy tu pierwszą część tego, o czym prorokował Ezechiel. Ale Jezus też odnosi się do tej drugiej części, w której Ezechiel zapowiadał otrzymanie Ducha Świętego. I czytamy na przykład o tym na przykład w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Jezus mówi przed swoim odejściem do Ojca, a ja poproszę Ojca i da wam innego orędownika, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Z Duch prawdy, inny orędownik albo inny pocieszyciel. Duch Święty jest tym, którego uczniowie znają, bo przebywa z nimi, ale też Jezus zapowiedział, że Duch będzie w nich. To znaczy, że otrzymają Ducha Świętego. I ta obietnica otrzymania, czy wylania Ducha Świętego została wypełniona przez Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów, kiedy został wylany na uczniów. I w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, jeśli chodzi o Ducha Świętego, wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. I dalej w ten sam rozdział, ale od 14 wersetu apostoł Paweł pisze, ci, którzy dają się prowadzić duchowi Boga, są synami Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli zaś dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro rzeczywiście cierpimy z Nim, aby też uczestniczyć z Nim w chwale. Więc Duch Święty jest dany prawdziwym uczniom Chrystusa. Takie jest założenie apostoła Pawła. Więc jeśli ktoś ma Ducha Świętego, znaczy, że ma nowe życie, że musiał wcześniej zostać przemieniony przez Boga, że Bóg dokonał tej wewnętrznej przemiany, o której mowa w Ezechiela, w tej pierwszej części. Więc ta osoba jest narodzona na nowo. Więc na tej podstawie musimy powiedzieć, że nowe życie jest bezpośrednio powiązane z przyjęciem Ewangelii. Jeśli nie ma nowego życia, znaczy, że nie było przyjęcia Ewangelii. Więc jeśli ktoś deklaruje przyjęcie Ewangelii, deklaruje bycie uczniem Chrystusa, to za tym musi, słuchajcie, musi iść nowe życie w Chrystusie Jezusie. To są rzeczy nierozerwalne. Wewnętrzna przemiana, której dokonuje Bóg, tak, jest związana z otrzymaniem Ducha Świętego i tutaj musi być zmiana życia. Więc co możemy powiedzieć na temat tego nowego życia w Chrystusie? Jaka jest charakterystyka tego nowego życia? Więc w Chrystusie Jezusie jest nowe życie. Uczeń Chrystusa żyje nowym życiem, ale jaka jest właśnie charakterystyka tego nowego życia? W czym ono jest inne od tego starego życia? Ogólnie możemy powiedzieć, że naczelną zasadą tego nowego życia od Boga jest stanie się podobnym do obrazu Jego Syna. Czyli naczelną zasadą jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa i to jest główny kierunek, główny cel tego nowego życia w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł napisał tak. Tych bowiem, których poznał, jest mowa o Bogu, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między wielu braćmi. To znaczy, że mamy tutaj pewien wzór w Chrystusie i wszyscy, których Bóg poznał, których wybrał, których usprawiedliwił, tak, tych Bóg przeznaczył, żeby stali się podobni, żeby byli wierną kopią Chrystusa. Oczywiście ma to swoje pewne ograniczenia, że z powodu grzechu nie możemy być wierną w 100% kopią Jezusa Chrystusa, ponieważ w Chrystusie grzechu nie ma, w nas jest. I ten grzech jeszcze będzie, dopóki Chrystus nas nie da nam nowego ciała, czy też dopóki nie powoła nas do siebie. Dobra, żeby nie namieszać za dużo, kończę tutaj ten wątek. Ale w każdym razie, dlaczego Jezus jest tym obrazem, do którego mamy dorastać? Ponieważ Jezus jest doskonale posłuszny Ojcu. Jego życie jest wyrazem doskonałego posłuszeństwa Ojcu. Jezus przecież nigdy nie zgrzeszył. To znaczy, że zawsze czynił to, co się Ojcu podoba, a przecież o to właśnie chodzi w życiu dla Boga. W tym nowym życiu, które obiecał Bóg dać swojemu ludowi, żeby oni chodzili Bożymi drogami, żeby czynili to, co się Bogu podoba. Więc punktem odniesienia jest sam Chrystus Pan. Patrząc na Jego życie, widzimy do czego, czy też do jakiego życia przeznaczył Bóg uczniów Chrystusa. Zatem spróbujmy się przyjrzeć temu, co wyróżnia życie Chrystusa. To znaczy, spójrzmy na to, co dla Chrystusa było ważne, co miało najwyższe priorytety w Jego życiu. Jego priorytety wyznaczają nam kryteria podobieństwa ucznia do mistrza, do Chrystusa. Więc wyodrębniłem 5 takich aspektów podobieństwa do Chrystusa, które jego prawdziwy uczeń posiada. I skąd je wziąłem? Otóż jeśli ktoś decyduje się oddać swoje życie za coś, w imię jakiejś sprawy, znaczy, że ta sprawa jest dla niego bardzo ważna, czy też najważniejsza. A Chrystus dobrowolnie położył swoje życie. Poszedł na krzyż, zrobił to w imię czegoś, w imię jakiejś sprawy, w imię czegoś, co było dla niego bardzo ważne, na tyle ważne, by poświęcić swoje życie. I patrząc na krzyż Chrystusa, widzimy, co dla niego było najwyższym priorytetem i mamy stąd 5 takich rzeczy, które definiują życie Chrystusa. Więc krótko omówię każdy z tych aspektów. Po pierwsze, Bóg, Ojciec. Jakie miejsce zajmował Ojciec w życiu Jezusa? Jak ważny był Ojciec dla Jezusa? No w liście do Filipian apostoł Paweł napisał hymn o Chrystusie. Przeczytajmy fragment tego hymnu. On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swej równości z Bogiem, czyli Boży Syn jest Bogiem, był równy jest równy Bogu, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Boży Syn to wszystko zrobił? Dlaczego umniejszył samego siebie i przyjął postać sługi? Dlaczego stał się człowiekiem i zamieszkał pośród ludzi? Dlaczego jako człowiek uniżył się i był posłuszny Ojcu aż do śmierci i to na krzyżu? Dlaczego przyjął na siebie hańbę krzyża? W Ewangelii Jana czytamy. Jezus mówi, ja sam z siebie nic nie mogę czynić. Osądzam zgodnie z tym, co słyszę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie zabiegam o moją wolę, ale o wolę tego, który mnie posłał. I w 17 rozdziale Jezus też mówi, zwracając się do Ojca, uwielbiłem Ciebie na ziemi, bo wypełniłem dzieło, które powierzyłeś mi do wykonania. Więc Jezus, widzimy z tych fragmentów, że Jezus zabiega o czynienie woli Ojca, który Go posłał, a zabiega o to, ponieważ chce uwielbić Ojca. Ale dlaczego chce uwielbić Ojca? No te wersety nam tego nie pokazują, ale znamy odpowiedź. Chce uwielbić Ojca, ponieważ Go kocha. Więc miłość do Ojca sprawia, że jest Jemu posłuszny we wszystkim. I to pokazuje, ten krzyż Jezusa pokazuje, jak bardzo Syn kocha swojego Ojca. A to znaczy, że prawdziwy uczeń Jezusa też kocha Ojca i pragnie Go uwielbić. I będzie Go uwielbiał przez posłuszeństwo Jezusowi, którego posłał Ojciec. Prawdziwy uczeń Jezusa też będzie zabiegał o to, aby wypełnić wolę Ojca. To będzie jego najwyższym priorytetem w życiu, ale uczeń rozumie, że może uwielbić Ojca tylko wtedy, gdy uwielbi Syna. Bóg mówi, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego. Słuchajcie. Bóg wzywa uczniów Chrystusa do tego, żeby słuchali Jezusa. Jeżeli będą Go słuchać, to uwielbią Ojca. Więc uczeń Chrystusa będzie kochał Ojca, a co za tym idzie, będzie kochał i Syna. A co za tym idzie, będzie kochał i Ducha Świętego. Będzie kochał całą Trójcę Świętą. Trójjedynego Boga. I będzie dążył do tego, żeby uwielbić Boga w swoim życiu przez posłuszeństwo Chrystusowi, będąc poddanym Duchowi Świętemu. Drugi aspekt, Słowo Boże. Jakie miejsce zajmowało Słowo Boże w życiu Jezusa? Jak ważne było dla Niego? Więc Pan Jezus daje nam różne próbki tego, jaki jest Jego stosunek do Pisma Świętego, wtedy do Starego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, 5 rozdział od 17 wersetu, czytamy, nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków, czyli to, co jest nazywane przez nas Starym Testamentem. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, literka najmniejsza w Starym Przymierzu, ani jedna kreska, prawie nie przeminie, aż wszystko się wypełni. Kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze przykazanie i tak by nauczał, będzie najmniejszy w Królestwie Niebios. Kto jednak będzie posłuszny prawu i będzie tak nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Więc to nam pokazuje, że dla Chrystusa Stare Przymierze, to co te Pisma Święte żydowskie, one były autorytetem, one były Bożym Słowem. Jeszcze w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale czytamy, Jezus zwraca się do swoich uczniów, na to On powiedział do nich, o bezmyślni i zbytnie czułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Więc mamy tutaj prawo, mamy czy też Mojżesza, mamy proroków i też mamy pisma. I to w taki sposób na te trzy części Żydzi generalnie dzielili to, co my nazywamy Starym Testamentem. I Żydzi uważali je za pisma natchnione przez Boga. I Jezus uznawał te Pisma Święte jako natchnione przez Boga. I dla niego był to autorytet, jeśli chodzi o sprawy wiary i postępowania. I tego samego wymagał od swoich uczniów. To widać w napomnieniu, jakie do nich skierował: o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Więc Chrystus oczekuje, że uczniowie będą wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyli we wszystko, co jest całe Pismo Święte generalnie. Ponadto widzimy, że Jezus uznawał za Boże Słowo to wszystko, czego sam nauczał. Słowo, które wychodziło z jego ust, on uznawał za Boże Słowo. Ewangelia Jana 14. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Dlatego Jezus oczekuje, że jego uczniowie też będą jego słowo uznawać za słowo Boże i będą je zachowywać i przestrzegać. Dlatego cała Biblia, czyli Stare i Nowe Przymierze, Stary i Nowy Testament, jest Bożym Słowem. Dlatego też prawdziwy uczeń Chrystusa będzie uznawał to jako Słowo Boże, nieomylne, natchnione, ta Biblia będzie autorytetem w sprawach wiary i postępowania. Chrystus wiedział i rozumiał, że jego śmierć została zapowiedziana w Bożym Słowie, a ponieważ wierzył temu Słowu, poddał się temu wszystkiemu, co w nim było zapowiedziane. Więc to jest Boże Słowo. Widzimy stosunek Jezusa do Bożego Słowa i tego samego wymaga Chrystus od swoich uczniów. Kolejny aspekt. Kościół. Jakie miejsce zajmuje Kościół w życiu Jezusa? Jak ważny jest dla niego Kościół? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Kościół jest elementem służby Jezusa. Jezus w Mateusza 16 zapowiedział zbudowanie swojego Kościoła. Więc to pokazuje, że Jezus jest związany bezpośrednio z Kościołem. On go buduje, to jest jego Kościół. Jednym z określeń, jakie Pismo używa w odniesieniu do Kościoła, to oblubienica. Oblubienica Chrystusa. Mówiąc naszym językiem, jest to ukochana Chrystusa, narzeczona Chrystusa, ta, z którą Chrystus weźmie ślub, ta, która jest przyrzeczona Chrystusowi. Więc to już nam wskazuje, że Kościół zajmuje w życiu Jezusa bardzo ważne miejsce, kluczowe miejsce. I apostoł Paweł w tym kontekście napisał, na przykład w liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy: mężowie, miłujcie żony tak, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Więc znowu krzyż Chrystusa wskazuje nam, jak ważny Kościół jest dla Niego, dla Chrystusa. Z Jego powodu, z powodu Kościoła Chrystus na ten krzyż poszedł. Inne określenie Kościoła to ciało Chrystusa. Ciało, którego głową jest sam Chrystus. To też nam pokazuje bliskość oraz ważność, jaką Kościół ma dla Chrystusa. I w tym kontekście tego ciała Jezus daje przykazanie swoim uczniom. Ewangelia Jana 13. Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Więc Jezus bardzo wyraźnie wskazuje, że miłość do Kościoła, czyli do innych uczniów Chrystusa, do braci i sióstr w Chrystusie, jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych uczniów Chrystusa. A miłość to służenie innym, to uznawanie innych za ważniejszych od siebie, to szukanie dobra innych, a nie swojego. I to wszystko widzimy w krzyżu Chrystusa. On się uniżył, szukał nie swojego dobra, ale naszego, dlatego poszedł na krzyż i wycierpiał to wszystko, co wycierpiał. Dlatego prawdziwy uczeń będzie te postawy odzwierciedlał w swoim życiu. Prawdziwy uczeń będzie kochał Kościół, zbór, będzie kochał tych niedoskonałych braci i siostry, którym jeszcze wiele brakuje w uświęceniu. I kolejny aspekt to ludzie. Jakie miejsce zajmują ludzie w życiu Jezusa? Jak ważni są dla Niego? Oczywiście Kościół to też ludzie. Tak, ale tutaj mówimy o ludziach, którzy nie są częścią Kościoła. Jak ważni oni są dla Chrystusa. Więc sam fakt, że Boży Syn stał się człowiekiem po to, aby ludzi zbawić poprzez swój krzyż, już mówi nam bardzo wiele na temat tego, jak ważni są dla Niego ludzie. Chrystus przecież nie wstawia się za aniołami do Boga, ale za potomstwem Abrahama, czyli za ludźmi. Można też na Jezusa spojrzeć w inny sposób. W Ewangelii Mateusza mamy taką historię, w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale mamy historię. Lewi urządził też dla niego wielkie przyjęcie w swoim domu dla Jezusa i przybył spory tłum celników i innych, którzy usiedli razem z nimi. Faryzeusze i nauczyciele prawa natomiast oburzali się i pytali jego uczniów, dlaczego jadacie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Dla faryzeuszy tych i nauczycieli prawa, tych religijnych ludzi, celnicy i grzesznicy to był najgorszy rodzaj ludzi, Żydów, którzy byli gdzieś daleko od Boga, którymi pogardzali, bo oni nie byli religijni, bo oni nie postępowali w taki sposób, nie zachowywali tych samych tradycji, przepisów, jakie zachowywali ci faryzeusze i nauczyciele prawa. A Jezus przyszedł do nich, do tych celników i grzeszników i jadał z nimi. Jezus im odpowiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc to pokazuje nam postawę Chrystusa względem ludzi, tych, którzy są oddzieleni od Boga, którzy żyją gdzieś daleko od Boga. Jezus jest z nimi. Jezus jest jak lekarz, który przychodzi z wizytą domową do chorych. Jezus wzywa ich do opamiętania, Jezus chce ich nawrócenia, zależy mu na tym, ale szanuje ich, kocha ich, jest z nimi. Dlatego też chodzi w różne miejsca czy po całej Palestynie po to, żeby wzywać grzeszników do opamiętania, ponieważ wie, jest lekarzem i widzi ich chorobę, i widzi ich potrzebę, zna ich potrzeby, dlatego odpowiada. Ponadto musimy pamiętać, że Chrystus wypełnił całe prawo. A w prawie jakie są dwa najważniejsze przykazania? Pierwsze, będziesz miłował Pana Boga swego, czy swego Boga, a drugie podobne, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc wcielenie, stanie się człowiekiem oraz śmierć Jezusa na krzyżu pokazują, że Jezus kochał bliźnich tak, jak tego wymaga przykazanie Boga. Jezus w kazaniu na górze Mateusza 5 mówi, wiecie, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego wroga będziesz nienawidził, a ja wam mówię, miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego uczeń Chrystusa też będzie tę postawę odzwierciedlał w swoim życiu. Uczeń Jezusa będzie kochał ludzi, bliźnich, zarówno przyjaciół, jak i tych, którzy są do Niego wrogo nastawieni. Uczeń Chrystusa będzie szukał ich dobra, ponieważ tak właśnie postępował Chrystus. Szukał dobra ludzi i dla ich dobra poszedł na krzyż. I ostatni aspekt, grzech. Do kwestii grzechu jednak trzeba się odnieść w inny sposób niż do wcześniejszych aspektów. Jeśli te wcześniejsze aspekty były po stronie miłości, to grzech będzie po przeciwnej stronie, czyli po stronie nienawiści, ale będzie też bardzo ważny dla Jezusa, tyle że w inny sposób niż w przypadku tych wcześniejszych aspektów. Jak ważny grzech był dla Jezusa? Jakie miejsce zajmował w życiu Jezusa? No po pierwsze trzeba powiedzieć, że Jezus nie znał grzechu. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Jest to powiązane no, z pierwszym aspektem, czyli z miłością do Boga, między innymi. Jezus, tak jak Bóg, brzydził się grzechem, nienawidził grzechu, uważał go za najpoważniejszy problem człowieka. Dlatego Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa, nazwał go barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Więc Jezus przyszedł po to, żeby dzieła diabelskie zniszczyć, żeby też zniszczyć ten grzech, który jest jakby dziełem diabła. Więc stał się tą doskonałą, bezgrzeszną ofiarą, która miała zostać złożona, aby dokonać przebłagania za grzech. I to był cel Jego przyjścia, to był cel Jego służby. I kulminacja Jezusa, czy służby Jezusa nastąpiła na krzyżu, kiedy złożył z siebie samego właśnie tę doskonałą ofiarę za nasz grzech. Za grzech generalnie świata. Więc kiedy Jezus wisiał na krzyżu, dookoła Niego działy się różne rzeczy i na przykład to, że zrobiło się ciemno, no w jakiś sposób symbolizuje coś nam, tak? Można powiedzieć, że ta ciemność zebrała się wokół Jezusa. Dlaczego? No z powodu grzechu ludzi, który Jezus wziął na siebie. Widzimy też Jezusa wołającego z krzyża do Boga. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Możemy sobie pomyśleć o Jezusie, który wcześniej został ubiczowany, który już był męczony, tak? I na tym krzyżu no, walczy o oddech, bo żeby zaczerpnąć oddech, no, to trzeba się podnieść na stopach, które były przybite i też na ramionach, żeby się wychylić, żeby móc ten oddech zaczerpnąć. I skoro Jezus woła do Boga właśnie w takiej chwili, w takim momencie, gdzie tych sił już nie ma, gdzie ciężko jest zaczerpnąć ducha i woła, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To znaczy, że jego ból był naprawdę bardzo poważny. I nie chodzi tu ból o cierpienie fizyczne, tylko chodzi o ten ból, czy też cierpienie związane z tym, że Bóg go opuścił. Poczuł się opuszczony przez Ojca. Ale mimo to, że właśnie w tym momencie woła o tym, czy to pokazuje, że cierpi w taki sposób, więc to nam pokazuje, jak bardzo cierpiał z powodu grzechu. Dlatego dla ucznia Jezusa grzech też będzie bardzo ważny. Będzie ważny w tym sensie, że uczeń Chrystusa też brzydzi się grzechem, nienawidzi grzechu, smuci się z powodu grzechu, jeżeli zgrzeszy. Życie ucznia Jezusa cechuje się opamiętaniem, czyli odwróceniem od grzechu. Życie ucznia Jezusa cechuje się uświęceniem, uciekaniem od grzechu po to, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale napisał: czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani ci, którzy współżyją z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga. Ale dodaje, a takimi właśnie byli niektórzy z was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. Więc uczeń Chrystusa, tak jak Jego mistrz, kocha Boga, kocha Boże Słowo, kocha Kościół, zbór, kocha ludzi, ale też uczeń Chrystusa, tak jak Jego mistrz, nienawidzi grzechu. I to oczywiście przekłada się na konkretny sposób życia, na konkretne postępowanie. Osoba, która żyje zgodnie z tą charakterystyką, używając języka Biblii, jest osobą postępującą według ducha. O tym jest mowa w liście do Galatów, czy Galacjan 5:25. To znaczy, że jej życie charakteryzuje się owocem ducha. I apostoł Paweł mówi o tym w liście do Galacjan. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko temu. Więc osoba, która odzwierciedla charakter Chrystusa w swoim życiu, jest osobą, która wydaje owoc ducha generalnie. Tak to działa. Więc dlatego możemy powiedzieć, że ta wewnętrzna przemiana jest jak to, no musi się odbyć, jest czymś koniecznym. A jak rozpoznać tę wewnętrzną przemianę? Po tym, czy człowiek ma Ducha Świętego. A jak sprawdzić, czy ma Ducha Świętego? Patrząc na to, czy jego życie zostało przemienione przez Chrystusa, przez Ducha Świętego. Więc Jezus Chrystus jest doskonałym człowiekiem. Jezus jest taki, jakimi my powinniśmy być, ale z powodu grzechu nie jesteśmy. Jezus jest standardem, jaki wyznaczył Bóg dla uczniów Chrystusa i mamy obietnicę, że jaki On jest, takimi będziemy i my, jeśli tylko przyjęliśmy Ewangelię. Jan mówi w pierwszym liście Jana w 3 rozdziale, umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, On Jezus Chrystus, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Więc Chrystus jest dla ucznia normą. Mamy upodabniać, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to mamy upodabniać się do Niego, mamy Go naśladować w Jego miłości do Ojca, do Pisma Świętego, do Bożego Słowa, do Kościoła, do ludzi oraz w Jego nienawiści do grzechu. Jeżeli Bóg daje komuś nowe życie w Chrystusie Jezusie poprzez przyjęcie Ewangelii, to musi nastąpić ogromna i radykalna zmiana, która dokonuje się wewnątrz tego człowieka. Ponieważ ta zmiana, ta przemiana dotyka jego serca, dotyka jego woli, jego uczuć, jego sposobu myślenia. W związku z tym trzeba oczekiwać, że ta zmiana będzie widoczna na zewnątrz. Będzie widoczna w postępowaniu tej osoby. Oczywiście to nie znaczy, że ta osoba już nie będzie grzeszyć, bo to jest niemożliwe w tym momencie, kiedy jesteśmy w ciele, które jest grzeszne, ale będzie widać kierunek uświęcenia. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo wydaje złe owoce. Złe drzewo nigdy nie wydaje dobrych owoców. Takich zasad uczy nas Słowo Boże. Więc zmiana serca musi wyrazić się na zewnątrz. A jeśli tej zmiany nie ma na zewnątrz, to znaczy, że nie nastąpiła zmiana wewnątrz. A jeśli nie nastąpiła zmiana wewnątrz, to znaczy, że Ewangelia nie została przyjęta. Niestety nie jest to uczeń Chrystusa. Wymieniłem 5 aspektów tej przemiany. Ile z nich musi być widocznych w uczniu Chrystusa? 1, 2, 3, może kombinacja któryś? Muszą być widoczne wszystkie. Muszą być widoczne wszystkie. Nie muszą one być widoczne w taki sam sposób. Wszystkie porówno. Jeden aspekt może być bardziej widoczny od innych, a inny z kolei mniej widoczny od pozostałych, ale muszą być widoczne wszystkie. Jeden na przykład będzie bardziej miłował Boga, będzie gorliwszy, ponieważ przebaczono mu mnóstwo grzechów. Inny z kolei będzie miał mniejsze poczucie własnej grzeszności, bo jego życie nie było tak kolorowe, rozrywkowe. Był moralnym człowiekiem może przez całe życie. I w związku z tym jego poczucie grzeszności będzie z tego powodu mniejsze, ale będzie miał poczucie grzeszności. I to będzie kształtować jego miłość do Boga. I ta miłość też będzie gorliwa, ale może być w jakiś sposób mniej gorliwa od tego, który po prostu no, zaliczył dno, można powiedzieć, jeśli chodzi o życie, z dala od Boga. W każdym razie życie tych obu osób no, w jakiś sposób jest przemienione przez Chrystusa i obaj kochają Boga i obaj odzwierciedlają wszystkie jego aspekty, tylko że w innym stopniu. W każdym razie, bazując na Bożym Słowie, jeśli jakaś osoba deklaruje się uczniem Jezusa poprzez przyjęcie Ewangelii, to zmiana sposobu życia na podobny do sposobu życia Jezusa musi być widoczna. I musi być widoczna w tych 5 wymienionych aspektach. Purytanin Thomas Watson napisał coś takiego: nie nazywamy czarnego człowieka białym, dlatego że ma białe zęby. Łaska jest nazwana nowym człowiekiem, Kolosan 3:10, nie nowym okiem lub językiem, ale nowym człowiekiem. Zmiana musi być całościowa. Nie tylko jakiś element, ale musi być całościowa. Jest mowa o nowym człowieku, nowym stworzeniu w Chrystusie Jezusie, a nie o nowym oku w Chrystusie Jezusie, czy o nowej ręce w Chrystusie Jezusie. Oczywiście to jest powiedziane, Biblia o tym mówi, ale w innym kontekście, w kontekście ciała, czy członków ciała Pana Jezusa Chrystusa, ale generalnie człowiek musi być przemieniony od wewnątrz i to dotyka wszystkich aspektów jego życia. Więc myślę, że to, co jest dziś zostało dzisiaj powiedziane, no jeszcze bardziej nam pogłębia nasze rozumienie tego, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Więc pytanie, no jak Chrystus zmienił twoje życie? Co jest sensem twojego życia? Jak ważne jest dla twojej wiary Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte? Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje zbór? Czy kościół lokalny, bracia i siostry w Chrystusie? Jak traktujesz ludzi, którzy nie są twoimi braćmi, siostrami w Panu, a którzy mogą być też wrogo nastawieni do ciebie? Czy walczysz z grzechem w swoim życiu, czy umartwiasz go? W każdym razie istotą tego, co dzisiaj, o czym powiedziałem, jest to, że Biblia mówi nam, że to Bóg jest autorem tej przemiany. Przemiany związanej z Ewangelią, z przyjęciem Ewangelii. To Bóg robi. Więc jeżeli ktoś nie ma ducha, tak, to niestety nie jest uczniem Chrystusa. Tak najprościej można to powiedzieć i tak chciałem, żebyśmy to zapamiętali. Ponieważ jeżeli ktoś ma ducha Bożego, to idzie za Chrystusem, zna Chrystusa. Upadabnia się do Niego i można to zobaczyć, można to widzieć. Oczywiście nie będzie to doskonały obraz, ale będzie ten obraz widoczny. W mniejszym, większym stopniu to wszystko zależy od różnych czynników. Każdy z nas staje się, jeśli przyjmujemy Ewangelię, staje się duchowym niemowlęciem, więc nasze zrozumienie duchowych spraw jest ograniczone na początku, ale jest już na samym początku jest podobieństwo do Chrystusa. Pomódlmy się.